21 z Walkida 1447 roku po Hidżri, albo też Octavio Die Mai, Anno Domini Bismine, Simo Vite, Simo Sexto. Państwa, zapraszam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Robicie Państwo wspaniałą robotę. Tutaj chwali algorytm. Oczywiście dalej nie promuje na pierwszej stronie, bo uważa, że konkurencyjne filmy są ważniejsze, albo że uznaje, że to jednak ja jestem nie do końca taki, jak być powinienem, ale wszystkie inne wskaźniki spełniamy, CTR i tak dalej, także Państwo robicie znakomitą robotę, naprawdę, tam jest po prostu cały ten Gemini, prawda, opowiada, że Państwo robicie to świetnie. No dobrze, a to tak czy inaczej, no jakiś skutek przynosi, ale Państwa, to jest, bronimy się, prawda, przed wymazaniem tutaj z YouTube'a bardziej niż przechodzimy do ofensywy. Chociaż przeszedłem właśnie o godzinie 11, będzie skrót wiadomości dnia, tak żebyście Państwo w skrócie wiedzieli, co po tej 13 będziemy o niczym mówić. Potem możecie Państwo sobie spokojnie oglądać już w dowolnym momencie. Oczywiście zapraszam cały czas do tej pierwszej godziny, bo ta pierwsza godzina jest kluczowa. Jak najdłuższe oglądanie, jak najwięcej interakcji od 13 do 14, to determinuje, czy on łaskawie zechce wrzucić na pierwszą stronę, czy nie. Otóż Państwa, mamy teraz tak nowych patronów. W gronie patronów witam pana Przemka Ryca, Michała Gumulca, Wojciecha Cetnarowskiego, Pawła Żółkiewicza i Grzegorza Piaseckiego. I mamy reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, zaczynamy. Otóż no, pierwsza sprawa to jest oczywiście bitwa w Cieśninie Ormus. Mamy informacje z dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, że irańskie pociski, drony, małe łodzie zaatakowały trzy amerykańskie niszczyciele w Cieśninie. Siły amerykańskie wyeliminowały zagrożenie. Co więcej, odwetowo, i to jest bardzo ciekawe, wojska amerykańskie zaatakowało irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na siły amerykańskie. W tym wyrzutnie pocisków i dronów, centra dowodzenia i kontroli oraz węzły wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Otóż Państwa, irańskie wojsko natomiast oskarżyło Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni dzień wcześniej poprzez ostrzelanie irańskiego tankowca, który zmierzał w kierunku cieśniny Ormus. Poinformowano, że w odpowiedzi Iran zaatakował amerykańskie okręty wojenne w regionie. Otóż no, po tej wymianie ognia wydawałoby się, że wojna rozpocznie się znowu, a tak się nie stało. Otóż Trump pomimo tego wszystkiego powiedział reporterom wieczorem, że zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje. O, to są to takie wymiana ognia. W ogóle generalnie działania wojenne wcale nie muszą oznaczać wojny, a na pewno nie muszą oznaczać zerwania zawieszenia broni. No patrz, na Bliskim Wschodzie jest takie państwo, które to robi cały czas i... On to robi, co prawda, najczęściej jednostronnie, w tej chwili już dwustronnie, a cały czas rozejm jest, prawda? Też Państwa, rozejm jest to taka nowa forma pewnej kurtuazji, tak? Że i strony ze sobą rozmawiają, zawierają rozejm, co prawda walczą cały czas, ale rozejm jest. No więc poinformowano właśnie, że jeszcze Amerykanie jeszcze poinformowali, że trzy amerykańskie, jak to powiedział Trump, niszczyciele światowej klasy wypłynęły z cieśniny pod ostrzałem, ale nie zostały uszkodzone. Dodał też, że wojska amerykańskie z łatwością strąciło pociski wystrzelone w kierunku amerykańskich okrętów, a drony zostały, cytuję, spalone w powietrzu. Wylądowały w oceanie w przepiękny sposób, niczym motyl spadający do... no nie wiem. Także nazwał również irańskich przywódców szaleńcami i zagroził kolejnymi atakami, jeśli szybko nie podpiszą umowy. No jest pewne, do starć doszło w momencie, gdy doszło do eksplozji na wyspie Keszm i w mieście Bandar Abbas. To są centra żeglugowe nad cieśniną Ormus. Otóż irańskie siły zbrojne odświadczyły, że odpowiedzialność ponoszą Stany Zjednoczone i kraje je wspierające. No, ataki nastąpiły właśnie po wymianie ognia w zatoce. Czyli prawdopodobnie te wybuchy to było właśnie to coś, co zaatakowali Amerykanie. No, eskalacja ataków zwiększyła zagrożenie, że jednak zawieszenie broni już zostało nadwyrężone atakami na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przy okazji zaznaczam, właśnie my mamy informację, że Emiraty odparły lub odpierają kolejny atak ze strony Iranu, że po prostu zakończy się to. Natomiast zakończy się to zawieszenie broni, zacznie się wojna. Przypomnijmy o tym ograniczniku, że wtedy musiałby koniecznie Trump iść do kongresu po zgodę na to, więc on dlatego stara się tego zawieszenia broni też nie ruszać, bo kongres mógłby mu na przykład zakazać prowadzenia wojny. Wtedy miałby problem, bo musiał po prostu się stamtąd wycofywać. Co ku dużej uciesze Iranu, więc on teraz, nawet jak będą bomby leciały wszystkim codziennie na głowy, to będzie dalej mówił, że zawieszenie broni trwa. No więc jeżeli chodzi o tą propozycję, i to jest ciekawostka, to jest propozycja niby jednostronicowa, zgodnie z którą Stany Zjednoczone mają znieść blokadę irańskich statków i portów. Iran natomiast ma otworzyć cieśniny dla swobodnego ruchu handlowego oraz zakończyć walki na 30 dni. I po otwarciu cieśniny dopiero negocjatorzy mają próbować osiągnąć kompleksowe porozumienie pokojowe. No więc tutaj nie ma komentarza ze strony amerykańskiej, natomiast główną przeszkodą na drodze do wstępnego porozumienia jest kwestia działań w sprawie irańskiego programu wzbogacenia uranu i tych zapasów, prawda, tego pyłu radioaktywnego, jak to nazywa to Trump. Otóż no wszyscy, zarówno liderzy biznesu, konsumenci, politycy, firmy żeglugowe, no wszyscy, krótko mówiąc, na całym świecie firmy ubezpieczeniowe, wszyscy oczekują oznak przełomu, natomiast tutaj nie mamy tych oznak przełomu. Tutaj Trump powiedział też, dzisiaj z nas żartowali, prawda, kiedy właśnie został właśnie ataki, doszło do ataków irańskich. Zresztą on wtedy był, tam jest, chodzi o basen lustrzany przy pomniku Lincolna, bo jak Państwo wiecie, Trump odnowiciel. Trump odnowiciel to jest chyba dobre, no oczywiście można chrobry ewentualnie go nazwać jeszcze. Otóż Trump odnowiciel teraz odnawia też, remontuje basen lustrzany przy pomniku Lincolna. Przypomnijmy, że jest to jedna z wielu różnych prac rekonstrukcyjnych i remontowych, które nadzoruje. Powiedział, zniszczyliśmy ich, zlekceważyliśmy, ja to nazywam drobiazgiem. Poza tym powiedział następnie, że świat na pewno dowie się, kiedy Stany Zjednoczone rozważą zakończenie zawieszenia broni. Powiedział, jeśli nie będzie zawieszenia broni, nie będziecie musieli o tym wiedzieć, będziecie musieli po prostu patrzeć na jedną wielką poświatę nadchodzącą z Iranu i lepiej, żeby szybko podpisali swoje porozumienie. No więc to jest ta niby jednostronicowa propozycja. Od razu Państwu powiem, że jest wersja, że ona wcale nie jest jednostronicowa, że jednostronicową to tylko pokazano mediom. No ale zgodnie z tego właśnie to jest ta, przynajmniej wszyscy są zgodni ci od przecieków, przeciekacze, że to zakończenie walk miałoby nastąpić w ciągu 30 dni i wtedy to byłby czas na dalsze negocjacje. Ale cieśnina byłaby otwarta w tym czasie. No więc generalnie no wysiłki Trumpa mają jeden cel, to jest... I to wskazują analitycy amerykańscy od lewej do prawej, tak? Bo to jest sprawa dość obiektywna. Chodzi po prostu o tuszowanie, czy też o lekceważenie, no nie wiem, oddalanie z mediów, z tej części sensacyjnej, najpoważniejszego kryzysu tak naprawdę prezydentury Trumpa, czyli tej wojny, która trwa zdecydowanie dłużej niż przewidywał, powoduje narastające problemy polityczne i gospodarcze w kraju. A co więcej, proszę Państwa, i to będzie, ale staram się tego nie mówić, bo zaraz to w drugim punkcie będzie, okazuje się, że skuteczność ataków na Iran była, delikatnie mówiąc, niewielka i wiemy to właśnie z raportu CIA. Czyli krótko mówiąc, gdyby się rozpoczęła wojna, mielibyśmy do czynienia z Iranem, którego zdolności do odwetu są nienaruszone praktycznie. Otóż no, wojna jest też popularna, głęboko niepopularna wśród Amerykanów, coraz bardziej kosztowna i nawet sojusznicy Trumpa w kongresie się coraz bardziej niecierpliwią. No przypominamy, prawda, wojna rozpoczęła się wtedy, kiedy Stany Zjednoczone, wiadomo do którego kraju się dołączyły, atakując Iran, co spowodowało gwałtowny wzrost cen benzyny, kryzys kosztów utrzymania przeciętnych Amerykanów, który zresztą Trump cały czas bagatelizuje, co powoduje, że tych przeciętnych Amerykanów po prostu coraz bardziej trafia. No w czwartek Trump na przykład stwierdził, że ceny benzyny znacznie spadły, co każdy, kto zatankował, przetarł oczy i pewnie członkowie MAGA po prostu widzieli inne cyferki, bo wszyscy inni widzieli cyferki inne i że tych spadków nie było. Otóż zapytany został też, czy Iran odpowiedział na jednostronicową propozycję. Trump powiedział, że to coś więcej niż jednostronicowa oferta i przedstawił właśnie zarys punktów spornych porozumienia. Powiedział tak, to oferta, to mamy, proszę Państwa, to jest oczywiście, zaznaczam, to jest percepcja Trumpa, więc ona może być wbrew pozorom odległa od rzeczywistości. Znaczy, mogli coś innego tam napisać, on może mówić o innej, ale załóżmy, że przyjmijmy na próbę, że tak. Powiedział tak, to oferta, która zasadniczo mówi, że nie będą mieli broni jądrowej, to jest okej. Przekażą nam pył jądrowy i wiele innych rzeczy, których chcemy. Zapytany, czy się na to zgodzili, odpowiedział twierdząco, ale powiedział, kiedy się zgodzą, niewiele to znaczy, bo następnego dnia o tym zapomną. Czyli nie wiadomo, tak? Pomimo tego Trump stwierdził, że dyplomacja zmierza w dobrym kierunku, natomiast powiedział, że rozmowy idą bardzo dobrze, ale ostrzegł, że Iran poniesie wiele cierpień, jeśli Irańczycy nie podpiszą amerykańskiego porozumienia, rozumiem, i ultimatum. Dodał, chcą to podpisać, powiem wam, że chcą to podpisać o wiele bardziej niż ja. Powiedział, umowa może dojść do skutku lada dzień, a może i nie. No więc, państwo, mamy, prawda, tak jest, no, tak będzie padać rano lub z wieczora, tak? Będzie ten, jak to było na świętego Hieronima, będzie śnieg albo go nie ma, no to mniej więcej tutaj mamy mniej więcej takie ludowe przypowieści Trumpa, który mówi właśnie, że wojna będzie albo nie będzie. Podpiszą albo nie podpiszą. Państwa, otóż jest jeszcze trzecia możliwość, pomidor mógł powiedzieć, prawda? To jak ktoś wie, jak się gra w pomidora, to właśnie w pomidor. Czyli podpiszą, nie podpiszą, pomidor. No więc zapytano się go, natomiast państwa, przepiękne właśnie, a propos tego właśnie, dlaczego to się dzieje i dlaczego Trump tak chce jednak zakończyć tę wojnę. I uwierzcie państwo, że gdyby nie chciał, to by każdy z tych ataków, każda z tych bitew była podstawą do rozpoczęcia, wznowienia działań wojennych na pełną skalę i w każdej normalnej innej sytuacji by to się stało. Natomiast został zapytany przez reportera, miejmy nadzieję, że nie przez naszego znowu, dlaczego skupia się w tej chwili na projektach właśnie typu renowacja pomników i tak dalej, a kraj jest w tej chwili uwikłany w wojnę. On powiedział tak, że chce utrzymać nasz kraj pięknym i bezpiecznym, a po drugie powiedział, takie pytanie to hańba dla naszego kraju. Czyli kolejny reporter ma przydzielonego indywidualnego drona, prawda? I teraz tylko kwestia tego, kiedy ktoś naciśnie na jakiś przycisk. Państwo, mamy temat kolejny. Otóż temat kolejny to jest szokujący raport CIA o Iranie. Mamy, proszę państwa, informacje następujące. Po pierwsze, amerykański wywiad twierdzi, że to jest przekazane, od razu powiedzmy, to jest oficjalne stanowisko CIA, ocena społeczności wywiadowczej przekazana jak zwykle poufnie do Białego Domu i jak zwykle wyciekła, jak zwykle tajne informacje przy pomocy słynnego Departamentu Anonimowych Urzędników. W zasadzie, proszę państwa, po co komu rzecznik prasowy, jak taki departament by wystarczył? Otóż ona wskazuje, że po pierwsze, że Iran może przetrwać blokadę Ormuzu przez wiele miesięcy. Po drugie, że posiada znaczny i znacznie nietknięty arsenał rakiet i dronów. To jest tak, że w tej chwili Iran może przetrwać blokadę morską co najmniej, zaznaczmy 3 do 4 miesięcy. Chciałem powiedzieć, proszę państwa, że takie informacje pojawiały się bez udziału CIA kilka tygodni temu, bo ja o tym dokładnie mówiłem, więc jakby Langley chciało, to mogę im przesyłać moje ustalenia bez copyrightu, mogą przepisywać w 1:1. W każdym razie poinformowano właśnie do 4 niezależnych, anonimowych urzędników, którzy widzieli ten dokument, potwierdza. To oczywiście pokazuje, że optymizm Trumpa dotyczący zakończenia wojny szybkiego i tego, że jest w stanie tam zniszczyć Iran i Iran już ma wszystko zniszczone, są delikatnie mówiąc przesadzone. To jest bardzo ważna informacja. Proszę państwa, no jak to przepięknie dzisiaj opisała, ja muszę sobie, nie mogę sobie odmówić, bo dzisiaj prasa amerykańska, która przywołuje oczywiście ten przecieknięty raport, wskazuje jak jedną rzecz, że te analizy przeprowadzane przez amerykańską społeczność wywiadowczą, której tajne oceny dotyczące Iranu były, jak to określono ładnie, bardziej trzeźwe niż publiczne oświadczenia administracji, wykazało jedną bardzo ważną informację. Otóż Teheran posiada cały czas wielki potencjał w zakresie rakiet balistycznych. Pomimo tygodni intensywnych ataków ze strony Stanów Zjednoczonych i państwa, które sobie leży tam, gdzie chce. Iran, uwaga, proszę państwa, posiada, i teraz nie zgadniecie, po tym, kiedy Trump powiedział, że anihilowano, całkowicie zniszczono armię, 75% przedwojennych zapasów mobilnych wyrzutni i około 70% przedwojennych zapasów pocisków. To oznacza, proszę państwa, że udało się po pierwsze Iranowi odzyskać i ponownie otworzyć wszystkie podziemne magazyny, o ile one zostały w ogóle zasypane, bo to jest jeszcze jedno pytanie, prawda? Zasypanie jednego wejścia nie oznacza, że wiadomo o wszystkich. Po drugie, udało się również, uwaga, naprawić niektóre uszkodzone pociski, a nawet według CIA zmontować nowe pociski, które w tej chwili, czyli ten montaż pocisków dalej trwa. Trump natomiast powiedział w środowym wystąpieniu w gabinecie owalnym, powiedział, ich pociski są w większości zdziesiątkowane, mają 18-19%. Państwo, 18-19 versus 70% to są różne procenty. Każdy koneser, prawda, w Polsce wie, że 18% to nie 70%. Więc krótko mówiąc, w tej chwili potwierdzono zarys analizy wywiadowczej, jeżeli chodzi o tą merytorykę. Zapytano się o wpływ blokady również. Jeden z urzędników wysokich rangą wywiadu USA, oczywiście jak zwykle anonimowo, powiedział, że blokada wyrządza realne pogłębiające się szkody, prawda, zrywa handel, dochody, przyspiesza systemowy kryzys gospodarczy. Irańska armia została poważnie osłabiona, flota zniszczona, przywódcy ukrywają się. Natomiast no, to jest tak, że oczywiście tam mówią, że to tak naprawdę to... No, czekam, aż zostanie użyte sformułowanie żywe tarcze. Natomiast Trump i Hexet i inni urzędnicy konsekwentnie przedstawiali wojnę jako miażdżące zwycięstwo militarne USA, pomimo odrzucania właśnie przez Iran żądań Waszyngtonu i dosyć asertywnego podejścia Iranu. I wszyscy, już widziałem, różni domorośli specjaliści w Polsce też opowiadali, prawda, że ja tu uprawiam irańską propagandę, poddają wątpliwość, że oni mają zostali zmiażdżeni całkowicie. No więc CIA w takim razie stoi po mojej stronie. Panowie, pamiętajcie, Langley to Langley, tak? Więc jeżeli jeszcze mam za sobą MIT oraz MSS, ja bym się podskakiwał, tak? Krótko mówiąc, Trump nazwał blokadę niewiarygodną w środę, przy czym niewiarygodną w sensie incredible oczywiście, a nie niewiarygodną w sensie not credible, więc powiedział, marynarka wojenna jest niesamowita. To, co zrobili, to jak stalowy mur. Nikt przez nią nie przejdzie. No więc od razu Państwu powiem, że w Washington Post, wczorajszym właśnie to nocnym, jest wielki artykuł pokazujący, jak Iran obchodzi tą blokadę i to w sposób, jak się okazuje, wyjątkowo prosty, bo przywołano między innymi zdjęcia satelitarne, gdzie te tankowce, które wypływają z Iranu, one potem się gdzieś tam na morzu, znaczy na zatoce, spotykają z innymi, następnie są w parce. Co ta parka robi ze sobą, nie wiadomo, prawda, ale nie ma żadnych małych tankowców, które by się później z tego pojawiły. I nagle ten jeden radośnie, prawda, odciążony odpływa, a drugi sobie płynie przez cieśninę Ormus i w ten sposób po prostu mijają to, bo przeładowują na inne statki, których prawdopodobnie nikt nie podejrzewa, że mogą transportować akurat irańską ropę, a myślą, że na przykład kuwejską czy jakąś inną. Więc a propos tego, i tutaj mamy, proszę Państwa, odpowiedź, dlaczego Iran chwali się tym, że tam ponad 30 w sumie tankowców, czy tam 25-30, to były dwie różne dane, przepłynęło przez cieśninę. No, na przykład tak. Oczywiście były też inne tezy, że one tam przepływają wodami wewnętrznymi przy samym brzegu, takim ryzykownym przejściem bardzo, no ale to też możliwe. W każdym razie dzień wcześniej Trump powiedział, że irańska gospodarka się załamuje, waluta jest bezwartościowa, nie może opłacić swoich żołnierzy. Natomiast no, raport CIA wskazuje, że Iran okazał się odporny pomimo utraty najwyższego przywódcy i wielu innych wysokich rangą urzędników, a także części swojego sprzętu wojskowego. No więc to tak, Państwa, na marginesie, no przypomnijmy, że dokładnie tak mówiono przed wojną, że właśnie wyeliminowanie tych, i to były też oceny wywiadowcze, że wyeliminowanie kierownictwa państwa wcale nie, znaczy nie będzie miało żadnego wpływu na zdolności bojowe jakby całego państwa czy systemu. No i to się potwierdziło, krótko mówiąc. Jest gorzej niż było w każdym razie przed wojną z punktu widzenia interesów Zachodu. To jest na pewno tylko jedna różnica. Otóż tutaj zresztą właśnie jeden z tych wywiadowców powiedział, przywódcy stali się bardziej radykalni, zdeterminowani, coraz bardziej pewni, że mogą przetrwać wolę polityczną USA i utrzymać represje wewnętrzne, żeby powstrzymać wszelki opór. Takie dla porównania podobne reżimy trwają latami pod ciągłymi embargami i wojnami, których jedynym właśnie no środkiem ataku jest siła powietrzna. I tak to się zgadza, no proszę Państwa, to nie jest pierwszy raz w historii, kiedy gdzieś wprowadza się embargo i komuś coś zrzuca na głowy i dalej te reżimy trwają. Przypomnijmy na przykład Saddama Husajna, prawda, żeby już daleko, daleko nie szukać. Do momentu akcji lądowej naprawdę miał się bardzo dobrze. Otóż no, 7 kwietnia, przypominamy, Trump nałożył blokadę na Iran, obejmując nią wszystkie statki wpływające do i wypływające z irańskich portów. Powiedział, uważam, że Iran jest wtedy w bardzo złej sytuacji, myślę, że są zdesperowani, nie obchodzi mnie, czy wrócą do negocjacji, czy nie. Jeśli nie wrócą, to nic mi nie będzie. W niedzielę rozpoczął projekt Wolność, we wtorek poinformował, że zakończył projekt Wolność. W sumie, proszę Państwa, Wolność trwała niecałe 24 godziny. Natomiast irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że Iran rozpatruje amerykańską propozycję zakończenia wojny i przekaże swoją odpowiedź Pakistanowi. Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała, że Iran traci $500 milionów dziennie z powodu blokady. Od razu powiem, że to jest mało prawdopodobne, bo nigdy tyle nie zarabiał. A już na pewno nie $500 milionów dziennie, to może na 2 tygodnie, bo jakby dochody Iranu ze sprzedaży ropy naftowej za granicę są znane. One są znane i udokumentowane. W związku z tym właśnie to $500 milionów dziennie dzięki skutecznej blokadzie na irańskich portów, to znaczy, że co, jak odblokują, to zacznie zarabiać po $500 milionów dziennie, czyli co 15 miliardów miesięcznie, to daje nam 150, tam prawie 200 miliardów rocznie wzrostu PKB. Przecież tam to chyba Kuwait, a nie Iran. No w każdym razie, tak. Powiedział też, Trump trzyma wszystkie karty w ręku, podczas gdy negocjatorzy pracują nad zawarciem umowy. Natomiast szacunki CIA mówią, że Iran może przetrwać co najmniej 120 dni, a może i dłużej, zanim stanie w obliczu trudności gospodarczych. Teheran przechowuje część swojej ropy na tankowcach, które, jak wiemy, sobie przeładowują na kolejne, które byłyby inaczej puste z powodu blokady i są puste. Zmniejsza przepływy ropy naftowej ze swoich złóż, czyli przykręca, krótko mówiąc, kurek. Ale pamiętajcie Państwo, ponad połowę oni sami konsumują, czyli produkują ropę, która trafia na rynek lokalny. W związku z tym nie muszą wyłączyć całkowicie produkcji, wystarczy, że ją zredukują, tak? Więc tutaj osoby, które się zajmują Iranem zawodowo i przywoływane dzisiaj na szczęście przez amerykańską prasę, piszą, że sytuacja wcale nie jest tak tragiczna, jak niektórzy twierdzą. Co więcej, analiza CIA też zakłada jeszcze jedną rzecz, że CIA może też niedoszacowywać odporności gospodarczej Iranu. Państwa, i znowu zapominamy, Iran to nie jest ich pierwszy dzień embarga. Embargo trwa od lat. To jest embargo również na sprzedaż ropy naftowej. To pierwszy raz jest blokada, która fizycznie zamyka cieśninę, ale embarga jako takie, sankcje wtórne, bardzo poważne są od dawna. Na przykład może też właśnie tutaj ten raport CIA wskazuje, że może oni to określają przemycać. Nie wiadomo dlaczego przemycać, przecież to robią to legalnie. Przewozić po prostu ropę drogą lądową, ciężarówkami i koleją. To oczywiście nie zastąpi transportu morskiego, ale zapewnia amortyzację ekonomiczną i też powoduje, że nie trzeba aż tak bardzo przykręcać tego kurka na polu naftowym, prawda, i można część tej ropy jednak sprzedawać. Że w związku z tym tutaj istnieje nawet taka hipoteza właśnie w tym raporcie, podobno, że istnieje przypuszczenie, że mogliby rozpocząć transport ropy koleją przez Azję Środkową. No tak, Państwo, no koleją przez Azję Środkową, ciężarówkami, a następnie statkami do Rosji przez Morze Kaspijskie. Ta droga nie jest absolutnie zamknięta. Najbardziej mnie interesuje Turcja. Proszę Państwa, no i mnie najbardziej interesuje, czy do Turcji coś nie jedzie, bo Turcja ma i miała zawsze ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o kupowanie takiej ropy. No przypomnijmy sobie kupowanie ropy z Syrii od Państwa Islamskiego, prawda? Słynne zdjęcia, które robiono na granicy, jak tam sobie panowie piątkę przybijają. No, więc tutaj też to nie jest wykluczone. Bardziej tam parę krajów w regionie no potrzebuje, krótko mówiąc, ropy. No i bardzo chętnie również Pakistan na przykład by tę ropę prawie całą zagospodarował z Iranu, gdyby tylko mógł. Co więcej, jest również, jeżeli chodzi o arsenał pocisków balistycznych, to w tej chwili zakłada się, czy zakładano, ale uwaga, moim zdaniem to są, oni bazują na danych z tamtego kraju, co cały czas jest ta sama jedna dana, której nikt nie zweryfikował, że Iran posiadał 2,5 tysiąca pocisków balistycznych. My mówimy o tych, co tam daleko latają, nie tych blisko. I Iran użył tej broni do przeprowadzenia ataków odwetowych na sojuszników, a także na amerykańskie bazy w całym regionie. Zresztą widać było, w tej chwili Washington Post potwierdza zniszczonych co najmniej 228 konstrukcji lub fragmentów czy wyposażenia w amerykańskich bazach wojskowych na Bliskim Wschodzie, co stanowi skalę zniszczeń, która znacznie przekracza poziom publicznie przyznawany przez rząd USA, co jest bardzo ciekawe, że rząd USA tego nie przyznaje. Co więcej, oczywiście ruch przez cieśninę Ormus można kontrolować głównie dronami. Pociski balistyczne mają mniejsze znaczenie. Natomiast pociski średniego zasięgu, czyli te, które sięgają między innymi aż do Morza Śródziemnego, że tak sobie nazwijmy geograficznie ten region, to cieśnina Ormus to są głównie drony. Drony te można budować w małych magazynach, obiektach, bardzo łatwo jest, można ukryć tę produkcję, nie wymagają wielkich hal produkcyjnych i tak dalej. Co więcej, tutaj cytowany jest Dany Cytrynowicz, nasz człowiek w Hawanie, tak? No wiadomo, prawda, Milejkowski, Cytrynowicz. Więc Cytrynowicz, czyli wiemy, z którego kraju on pochodzi. On zresztą poprzednio pracował w Osadzie, teraz pracuje jako niezależny analityk, ale on się zajmował Iranem generalnie, czyli ważnym kierunkiem. I on jest bardzo często cytowany, zresztą bardzo trzeźwo, rozsądnie myślący człowiek. I on powiedział tak, że po pierwsze, że na początku kwietnia oszacowano wtedy, że co najmniej połowa irańskich wyrzutni rakietowych jest nadal nienaruszona. Co więcej, w arsenale znajdują się tysiące jednokierunkowych dronów bojowych. No w tej chwili wiemy, że 75% nienaruszony, więc to jest jeszcze ciekawsze. Co więcej, no właśnie tutaj Cytrynowicz, były szef tego właśnie, tej komórki irańskiej Osadu, powiedział, że nawet jeśli blokada potrwa kilka miesięcy, absolutnie nie zmusi reżimu do ustąpienia pod żądaniami Waszyngtonu. Powiedział Cytrynowicz bardzo mądrze coś takiego i to jest tak, jakby to jest kwintesencja tego, co państwo powinniście zapamiętać z tego. Problem w tym, że oni nie uważają, że muszą kapitulować. To jest, państwa, właśnie ta kwestia tego mirror thinking, prawda, że Amerykanie uważają, że oni by w takiej sytuacji już kapitulowali, natomiast tamta druga strona nie chce, bo nie chce przyjąć ich systemu wartości po prostu. No więc to jest tak, że to, co rozpoczęło się, jak to właśnie powiedział Cytrynowicz, co się napisał, bo to napisał na Twitterze, możecie państwo sobie przeczytać, to, co zaczęło się jako wojna rzekomo mająca na celu obalenie reżimu i demontaż jego potencjału nuklearnego i balistycznego, może zamiast tego uczynić reżim irański silniejszym niż wcześniej, wzmocnionym dzięki złagodzeniu sankcji, nadal zachowującym znaczący potencjał rakietowy i kontynuującym wsparcie dla swoich pełnomocników, czyli Jabollah, Humus i tak dalej, prawie na pewno utrzymującym wzbogacenie uranu na własnym terytorium. I to jest właśnie to, państwa, co powinniśmy zapamiętać sobie z tej lekcji dotyczącej Iranu i jaki sposób własna propaganda, wiara we własną propagandę może doprowadzić do tego, że kraj, który ma gigantyczną przewagę wojskową, gospodarczą, ludzką, sieć sojuszników, baz, infrastrukturalną, technologiczną, czyli Stany Zjednoczone, jak może nie wygrać wojny z Iranem. Więc właśnie dokładnie w taki sposób, jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast czy ktoś wyciągnie z tego wnioski na przyszłość? Moim zdaniem nie, bo to nie jest pierwszy raz, państwa. Amerykanie pięknie wygrywają bitwy i koszmarnie przegrywają później pokoje, że tak powiem. Czyli to, co się dzieje po spektakularnej bitwie, prawda, gdzie można pokazać dużo fajerwerków, szczególnie jak się trafi w zbiorniki paliwa, to z daleka widać, prawda, i można właśnie mówić, o proszę bardzo, zniszczyliśmy już wszystko. No właśnie nie. Proszę państwa, mamy kolejny temat. Patrioty nie dla Europy. Otóż administracja Trumpa zatwierdziła sprzedaż w tej chwili tysięcy pocisków przechwytujących obrony powietrznej i powiązanych usług o wartości 17 miliardów dolarów do Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu. Zwracam uwagę, że nie do Arabii Saudyjskiej, do tego jeszcze dzisiaj przejdziemy. To jest tak, że pakiety sprzedaży ogłoszone w piątek w komunikatach prasowych opiewają na kwotę ponad 8 600 000 000 dolarów. Co więcej, Departament Stanu poinformował, że pomija zgodę Kongresu, która powinna być w takim przypadku się pojawić, żeby przyspieszyć ich sprzedaż z powodu sytuacji nadzwyczajnej na Bliskim Wschodzie. W sumie, proszę państwa, Departament Stanu zatwierdził sprzedaż o wartości 20, prawie 6 miliardów dolarów w ubiegły piątek. Warto, żebyście państwo wiedzieli, że to dlatego też nie trafiło do Kongresu, bo Kongres mógłby na przykład to zawetować i przypomnieć, że Stany Zjednoczone mają również na przykład obowiązki dostaw w Europie. Na przykład takiej Polsce i innym krajom NATO, dla których systemy Patriot są w tej chwili najskuteczniejszą bronią przed rozmaitymi wynalazkami rosyjskimi i że państwa europejskie nie mają alternatywy w tej chwili. Więc i te dostawy, które zostały zapowiedziane, zostaną opóźnione, teraz już wiadomo dlaczego, ponieważ ma to trafić do tych sojuszników. Którzy to sojusznicy? Proszę zwrócić uwagę, że mamy Zjednoczone Emiraty, Bahrajn i Kuwejt, czyli trzy państwa, z których Amerykanie atakowali Iran i trzy państwa, które zostały najbardziej uszkodzone przez irańskie rakiety. Więc po pierwsze zakładają, że Iran może kontynuować, a po drugie zakładają, że te państwa są najbardziej wściekłe na Amerykanów, że nie pomogli im w obronie własnego nieba. No więc wartość 17 miliardów dolarów w pociskach przechwytujących i powiązanych usługach sprzedanych Kuwejtowi, Bahrajnowi i Emiratom to rozszerzenie trzech wcześniejszych transakcji pakietu z 2019 roku i 2024, tam dobra dla Bahrajnu, Emiratów i Kuwejtu. Przepraszam, nie Kuwejtu, tylko Kuwejtu, dobrze. Natomiast powiedzieli tutaj, znaczy Departament Stanu powiedział tak, te kraje z powodzeniem wdrożyły amerykańskie systemy obronne w celu obrony swojego terytorium i ludności, Amerykanów za granicą i bez IBAS USA. To akcja ratunkowa wysyła naszym partnerom jasny sygnał, że jesteśmy z nimi. No to ten bunt tych szejków stał się faktem. Departament Stanu dokładnie nie podał zestawienia liczby pocisków, natomiast urzędnik kongresu podał, że wartości w dolarach wynosiły 9,3 miliarda dla Kuwejtu, około 6 miliardów dla Emiratów i 1,6 miliardów dla Bahrajnu. Co więcej, w liście Departamentu Stanu wymieniono po dwa typy pocisków przechwytujących Patriot w zamówieniach z każdego kraju. Zamówienia opiewają na około 4250 pocisków. Do tego jest jeszcze kolejne duże zamówienie, no, awaryjne o wartości 8,6 miliarda dolarów i Katar jeszcze zamawia pociski przechwytujące o wartości 4 miliardów dolarów, co odpowiada około 1000 sztuk. Przypomnijmy, że system OI, teraz Państwa, to jest coś, co powinniście Państwo sobie obliczyć. Czyli w sumie mówimy o 5000 sztuk, jeżeli dobrze tak, ponad 5000 sztuk, które, prawie 6 nawet, nie, ponad 5000, ponad 5000 sztuk, które zostaną przekazane do państw Zatoki. Uwaga, firma Raytheon razem z Lockheedem produkują, do tej pory przynajmniej produkowały, po 600 sztuk rocznie. Czyli 5 tysięcy oznacza prawie 10-letnią produkcję. Co więcej, armia amerykańska wiadomo, że, i to jest kolejna ciekawostka, bo to nie dotyczy też jeszcze uzupełnienia zapasów amerykańskich, bo być może to będzie szło z zapasów, a teraz Amerykanie będą uzupełniali te zapasy. Amerykanie zużyli, no generalnie 600 pocisków Patriot rocznie. Stany Zjednoczone zużyły w sumie w tej wojnie zapasy na 3 lata, 1300 pocisków. Co więcej, władze regionalne, czy tych państw oczywiście, naciskały na amerykańskie firmy, na Amerykanów, żeby przyspieszyli dostawy, rozważyli wykorzystanie w tym celu właśnie zapasów amerykańskich. No więc Patrioty to są najbardziej pożądane teraz systemy uzbrojenia na świecie. Administracja Trumpa ogłosiła plan zwiększenia przez firmy całkowitej pocisków, produkcji pocisków do 2000 sztuk rocznie, ale na razie nie słychać, kiedy to się rozpocznie, czyli kiedy te nowe inwestycje dotyczące produkcji się ziszczą niejako. W związku z tym teraz właśnie wskazuje się, że administracja podejmuje, jak to ładnie określono w Waszyngtonie, trudne decyzje dotyczące alokacji pocisków. Również urzędnicy Pentagonu wskazują, że gotowość armii do walki z konfliktami została niezwykle osłabiona przez te dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Administracja musi przekierować amunicję z baz wojskowych w Azji i Europie na Bliski Wschód, pomimo tego, że z drugiej strony uznają, że Chiny są najszybciej rozwijającą się armią na świecie i że stanowią największe wyzwanie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No więc to jest tak, że co więcej, wtedy kiedy Raytheon i Lockheed Martin wysyłają pociski przechwytujące, zjeżdżające z linii produkcyjnych do kilkunastu zagranicznych klientów, oznacza to mniej amunicji dla Stanów Zjednoczonych. No więc teraz tak, mamy naciski ze strony kongresu. Niektórzy republikanie i wielu demokratów naciskali na urzędników administracji właśnie w sprawie, w zakresie globalnych zdolności militarnych USA, biorąc pod uwagę uszczuplenie zasobów spowodowane wojną z Iranem. Administracja USA już trzykrotnie powoływała się na stan wyjątkowy, żeby ominąć standardową procedurę zatwierdzania przez kongres sprzedaży na broni. Eksport broni o wartości 8 miliardów, dokładnie 640 milionów, ogłoszony w ubiegły piątek, był najnowszym przypadkiem. W styczniu państwo położone tam, gdzie chce, ominęło zgodę kongresu na zakup śmigłowców szturmowych Apache pojazdów bojowych i innego uzbrojenia, natomiast wtedy znowu się nie powołano na stan wyjątkowy. No więc tutaj już kongresmeni zaczynają być coraz bardziej wściekli, bo twierdzą, że ciągłe odsuwanie kongresu od władzy w kwestii sprzedaży broni stało się cechą tej administracji, prawda? Więc ponowne powoływanie się na władze nadzwyczajne, tym razem w przypadku wielkich transferów broni o wartości w sumie ponad 25 miliardów dolarów, jedynie uwypukla niepowodzenie administracji w zarządzaniu tą wojną. Tutaj twierdzą właśnie kongresmeni. Nie zrobiono niezbędnego rozeznania przed wojną, a teraz Trump spieszy się z uzupełnianiem zapasów partnerów. Niepotrzebnie omijając kongres, to stanowi kolejny przykład nieprzygotowania samej administracji. No więc to jest tak, że teraz pojawia się właśnie, ponieważ właśnie ten kongresmen wspomniał o 25 miliardach, a to powołanie się właśnie na wtedy na Departamentu Stanu dotyczyło 8 miliardów 600 milionów. W związku z tym gazety zapytały się, że coś tu się nie zgadza, no bo 8 a 25 to wbrew pozorom nie są te same liczby. Ja wiem, że szok dla wielu i okazało się, że Departament Stanu tak potwierdził, że no sorry, tak, bo to rzeczywiście tak naprawdę to 25 miliardów i stąd mamy właśnie dzisiaj sensację. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, macie Państwo kolejne następujące informacje. Po pierwsze mamy, i to żebyście Państwo też zauważyli, dlaczego Amerykanie zachowują, znaczy jaka jest pozycja Stanów Zjednoczonych w tej chwili w tej wojnie. Wiedzą o tym, że Iran ma nietknięte w zasadzie zasoby rakiet i dronów i jest w stanie prowadzić wojnę prawdopodobnie przez wiele miesięcy, że utracili w wyniku bombardowań, a i w wyniku samych wystrzeleń własnych około 25% rakiet, więc to nie jest jednak dużo, czyli mogliby kontynuować tę wojnę jeszcze przez kilka miesięcy co najmniej z równą intensywnością. Po drugie, Amerykanie nie mają przechwytywaczy, nie mają patriotów, są zmuszeni prawdopodobnie albo z własnych zapasów, albo to są może kontrakty, które dopiero będą realizowane przez lata, uzupełniać wystrzelenie tego no, przez samych Amerykanów 1300 sztuk, nie wiemy ile przez państwa Zatoki, ale te zakupy są pilne, no i w sumie za 25 miliardów sprzedadzą. Czyli powiedzmy sytuacja wojskowa z punktu widzenia zasobów rakiet jest nieciekawa z tego punktu widzenia również dla Amerykanów, szczególnie w kontekście jakiegoś na przykład hipotetycznego konfliktu z Chinami. To już jest w ogóle w tej chwili, nie wiem czy właśnie to nie jest najlepszym jakby probierzem tego, że wojny nie będzie, bo Stany Zjednoczone po prostu nie wyprodukowały dostatecznej ilości amunicji, żeby tę wojnę skutecznie prowadzić. Nie wiadomo, co będzie właśnie z patriotami w Azji, to znaczy w Tajwanie i w Korei Południowej, bo stamtąd przerzucano je zapasy do Zatoki, więc nie wiadomo, o ile tam się to uszczupliło. No i wiemy o Europie Wschodniej, wiemy tyle, że nie dostaniemy, bo nie, więc ja rozumiem, że Polska zakupiła jakieś, ja nie jestem specjalistą od wojskowości, więc nie powiem, czy to jest dobre, złe, ale Polska zakupiła pewne ilości rakiet, jak rozumiem, z Korei, które są jakimiś zamiennikami patriotów, ale czy one działają tak naprawdę, czy one były gdzieś testowane, na przykład na Ukrainie, czy gdzieś w rzeczywistym konflikcie, nie mam pojęcia. Więc to całe szczęście, że w ogóle ktoś produkuje zamienniki, bo tak to po co nam te baterie, żeby sobie co oglądać na ekranie, prawda, jak sobie migrują stada dronów, prawda, przez ekran ze wschodu na zachód. No nie, tak? Proszę Państwa, mamy kolejny temat, to jest pęknięcie Arabia Stany Zjednoczone. To jest kolejny koszyczek do tego, czy kamyczek do tego samego ogródka. Otóż mamy informację o tym, że oczywiście jak zwykle Donald Trump tym, kiedy ogłosił swój pomysł na eskortowanie statków przez cieśninę Ormus, co oczywiście oznacza dodatkową, nieuchronną eskalację i mogło sprowokować pełnoskalowy konflikt, to podobno niezwykle zdenerwowało Mohammada bin Salmana, który słusznie jest, uważa się za całkowicie zlekceważonego w tych wszystkich wojnach. On nie został ani poproszony o nic tak naprawdę, ani też go o niczym nie informują. Natomiast no, podjęcie takiej decyzji przecież nie oznacza, że irańskie rakiety nie dolecą do Nowego Jorku, a do Rijadu, a jak i najbardziej. W związku z tym on się z tym mocno zdenerwował i zakazał i zamknął przestrzeń powietrzną i amerykańskie bazy dla Amerykanów. Znaczy właściwie bazy do użytku Amerykanów w ten sposób. I to jest potwierdzona informacja. Co prawda już odblokował, ale nadal nie zgadza się po tym, bo on zablokował i Trump musiał wycofać się z tego pomysłu, prawdopodobnie głównie z tego powodu,
z tego pomysłu dalszego konwojowania statków przy pomocy bitew morskich kolejnych. W tej chwili już jest odblokowana ta przestrzeń, znaczy właściwie odblokowane są bazy, dostęp do lotnisk, ale zablokowana dalej jest przestrzeń do ewentualnego użycia do ataków na Iran, znaczy właściwie do wsparcia tego projektu bitwy o Ormus. No i właśnie tutaj wskazuje się, że Trump, i to jest potwierdzona informacja, wstrzymał operację eskorty tankowców we wtorek, no po pierwsze po tej bitwie, czyli pokazaniu, że Iran będzie walczył za każdym razem, kiedy Amerykanie będą próbowali przepłynąć, a po drugie doszło do wielu rozmów telefonicznych między Trumpem i Mohammadem bin Salmanem i po 24 godzinach po tych rozmowach Trump ogłosił, że wstrzymał operację. Trump powiedział, że reaguje na nowe postępy w kierunku porozumienia pokojowego z Teheranem, chociaż żadne informacje o jakimkolwiek przełomie się nie pojawiły poza słowami Trumpa. I nawet jeżeli spór między USA i Riadem w sprawie eskorty tankowców zostanie rozwiązany, to odmowa wsparcia ze strony Arabii Saudyjskiej sugeruje, że aktualne, nieprzewidywalne, zmienne podejście Trumpa do Iranu, a i zróżnicowanie i stawianie powiedzmy na Zjednoczone Emiraty Arabskie, które ostatnio wyszły z OPEC-u, a na dodatek jeszcze no, prowadzą wojnę proksy, prawda, w Sudanie i rywalizują też w Jemenie z Arabią Saudyjską, mocno się nie spodobały Arabii Saudyjskiej. Jeszcze w połowie marca no, przywódca de facto, prawda, czyli następca tronu Arabii Saudyjskiej naciskał na Trumpa, żeby kontynuował ataki, podobno. Chociaż powiedzmy sobie tutaj, to są tylko i wyłącznie informacje pochodzące z tamtego kraju, a przepisane przez prasę amerykańską. Saudyjczycy stanowczo twierdzą, że nic takiego nie miało miejsca. Co więcej, zdaje się to samo potwierdzają Chińczycy i Pakistańczycy, którzy mają z Saudyjczykami permanentny kontakt. Znaczy, że to nie Arabia Saudyjska podżegała do wojny, tylko był inny kraj, ale on chciał powiedzieć, że to nie oni, tylko Saudyjczycy. Wiecie państwo, który, tak? I powiedzmy, nie Islandia. Od tego czasu notabene zmieniło się. W każdym razie to jest tak, Trump zgodził się na kwietniowe porozumienie o zawieszeniu broni, a Mohammed bin Salman robi wszystko, żeby pomóc w zakończeniu konfliktu. Wspiera rozmowy pokojowe, pomaga to, wiadomo, ponad wszelką wątpliwość Pakistanowi. Zresztą tam te wszystkie deale również dotyczące różnych kwestii finansowych są zawierane właśnie między innymi w tym czasie. Co więcej, no, Pakistan przerzucił też swoje samoloty do Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Więc Stany Zjednoczone w tej chwili omawiają tą niby jednostronicową propozycję otwarcia cieśniny Ormus. Natomiast w tej chwili Arabia Saudyjska tak czy inaczej odmówiła Stanom Zjednoczonym pozwoleń na przelot nad Arabią Saudyjską tą misji tankowców. Więc obawiano się, że po prostu, że jeżeli te tankowce dalej będą mogły latać nad Arabią Saudyjską, to w pewnym momencie to doprowadzi do eskalacji konfliktu z Iranem. No więc te oznaki konfliktu między Trumpem a księciem Mohammadem, które moim zdaniem są już bardzo, jak na Bliski Wschód, są bardzo wyraźne. To na pewno ośmiela Teheran i też podważa oczywiście pozycję Stanów Zjednoczonych, bo kraje arabskie są ewidentnie podzielone. Centrum Komunikacji Międzynarodowej Rządu Arabii Saudyjskiej nie odpowiada na pytania właśnie o to, bo dziennikarze się o to zapytali. Natomiast no właśnie przy okazji powiedziano też, bo Trump w niedzielę ogłosił na swoim Truth Social, że wojsko amerykańskie rozpocznie prowadzenie statków handlowych przez wąski szlak wodny między Iranem a Arabią Saudyjską, no i później dalej Omanem, tak? No więc Trump początkowo przedstawiał tę operację jako humanitarną. W poniedziałek natomiast powiedział, że zmiecie Iran z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje amerykańskie statki w cieśninie. Statki zostały zaatakowane, powierzchnia ziemi jest jaka jest, zamieciona być może. W każdym razie we wtorek saudyjscy urzędnicy powiadomili swoich podpowiedników, że nie można wykorzystywać terytorium ani przestrzeni powietrznej do prowadzenia operacji, czyli również terytorium morskiego prawdopodobnie. To wiemy już nie od Trumpa na szczęście, tylko ze źródła bardziej wiarygodnego, czyli z armii amerykańskiej, co uniemożliwia realizację planu. Bo to jest tak, że eskorta morska płynąca przez cieśninę wymaga znacznego wsparcia powietrznego ze strony myśliwców i śmigłowców szturmowych, które musiałyby startować dla dużej skuteczności właśnie z Arabii Saudyjskiej lub latać nad Arabią Saudyjską. Poza tym jeszcze oprócz tego Trump, oprócz tej rozmowy Trumpa z księciem Muhammedem, MBS-em, również Marco Rubio rozmawiał z swoim saudyjskim odpowiednikiem. Witkow i Kushner również rozmawiali z saudyjskimi przywódcami, czyli pewnie ze swoimi partnerami biznesowymi z tamtej strony. No w każdym razie wskazano, i to jest, to potwierdzają źródła lokalne, że epizod pokazuje narastającą frustrację w Riyadzie właśnie z powodu, jak to określono ładnie, pochopnego i bezpardonowego zarządzania konfliktem z Iranem przez Trumpa, oczywiście niekonsultowanego również z sojusznikami, w tym z tak wielkim sojusznikiem jak jednak Arabia Saudyjska. Warto, proszę Państwa, przypomnieć, że Mohammed bin Salman bardzo zmądrzał, ponieważ mało kto pamięta, ale Mohammed bin Salman został przez Kushnera notabene namówiony wtedy do takiego jastrzębiego podejścia do Iranu, gdy próbował zbudować takie NATO muzułmańskie, o się sunnickie. Co więcej, rozpoczął wtedy wojnę w Jemenie, no i zmądrzał dlaczego, bo wojna w Jemenie przegrana przez Arabię Saudyjską, były nawet takie epizody rajdów Hutin już na zajmowania terytorium Arabii Saudyjskiej wręcz, więc przegrana zdecydowanie przez Arabię Saudyjską, która niesamowicie nadszarpnęła również zarówno pozycję Saudyjczyków, jak i przede wszystkim skarb państwa i na nic się nie przełożyła, tak? Na nic konkretnego, co więcej jeszcze sankcje potem nałożone, Khashoggi, więc mieliśmy dużo zawirowań. Krótko mówiąc, Mohammed bin Salman zdaje mi się zrozumiał, że to, że Amerykanie mówią idź walcz, prawda, to nie znaczy, żeby na pewno iść walczyć i że warto się najpierw zastanowić chwilę i chyba to jest właśnie to. Co więcej, właśnie to pokazuje, że Mohammed bin Salman w ostatnich latach sobie wykombinował, że będzie raczej dyplomatą i zresztą w 2023 roku no ewidentnie odwrócił ten trend, prawda, wcześniejszy. Arabia Saudyjska w ramach tego trendu między innymi nawiązała bardzo ścisłe stosunki gospodarcze i polityczne z Chinami, jak również przez to przywróciła stosunki dyplomatyczne z Iranem i nawet się te kraje całkiem nieźle dogadywały. To jest po prostu to, znaczy to jest oczywiście, wpisuje się w generalną koncepcję Mohammada bin Salmana, który twierdzi, że stabilność regionalna jest kluczowa dla jego ambicji gospodarczych, politycznych i tak dalej. On chce przekształcić Arabię Saudyjską w globalne centrum biznesu i turystyki, konkurując oczywiście z Emiratami, które mają wbrew pozorom dużo łatwiej. Natomiast no w tej chwili Mohammed bin Salman oczywiście mógł liczyć na szybkie zwycięstwo Amerykanów, natomiast cały czas, bo Arabia Saudyjska uważa oczywiście Iran za podstawowe zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Natomiast w tej chwili Arabia Saudyjska doświadczyła co prawda mniejszej liczby ataków i była mniej atakowana niż inne kraje Zatoki. Rzekomo właśnie też zakończyło się to dzięki wsparciu Chin, co zaznaczam oczywiście nie jest oficjalnie nigdzie potwierdzone, ale jest to logiczne założenie. Tak? To oczywiście Chiny były mocno zaangażowane dyplomatycznie tutaj w rozmowy i z Pakistanem, i z Iranem, i z Saudyjczykami. No ale tak czy inaczej, proszę Państwa, no mamy tak, że krótko mówiąc Arabia Saudyjska jest w stanie przekierować większość swojego eksportu ropy naftowej lądowym rurociągiem, który omija cieśninę Ormuz, w związku z tym też ma więcej do stracenia w wyniku niekontrolowanej eskalacji konfliktu, bo ta eskalacja no, niewątpliwie to jest, oznacza uderzenie w ten rurociąg, a widząc precyzję uderzeń tych pocisków irańskich, gdyby bardzo chcieli zaszkodzić, to są w stanie niszczyć naprawdę ten rurociąg dwa razy dziennie i Saudyjczycy no nie mają tyle, krótko mówiąc, baterii patriotów, żeby rozstawić wzdłuż całego rurociągu, prawda, ich tyle jeszcze, żeby były w stanie chronić jeszcze przed pociskami balistycznymi. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, to jest temat Afryka odrzuca America First. Otóż Państwa, w tym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Zambią wybuchł wielki spór. Ja już Państwu raz, żeśmy o tym opowiadali. Otóż chodzi o miliardy dolarów na finansowanie służby zdrowia w zamian za, jak się okazuje, dostęp do kluczowych minerałów tego południowoafrykańskiego kraju. To jest tak, że ten spór, proszę Państwa, nie wynika z jakiegoś akcydentu. To jest tak, że administracja Trumpa wpadła na pomysł, żeby zmienić całkowicie amerykańską pomoc zagraniczną, właśnie koncepcję jej, bo to już jest rzeczywiście koncepcja taka no, fundamentalna zmiana koncepcji. Otóż do tej pory Stany Zjednoczone udzielały pomoc charytatywnej głównie przez Agencję Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego, prawda, czyli USAID, USAID albo USAID. Alternatywną modelem, Przypomnijmy, że Trump razem z Muskiem czy Maskiem zlikwidował tą agencję w zeszłym roku i oskarżył ją o marnotrawstwo środków, która notabene wcale marnotrawstwem środków, jak wiemy, nie było. W każdym razie administracja Trumpa stwierdziła, że kraje powinny w większym stopniu finansować na przykład swoją opiekę zdrowotną i swoje generalnie wszystko to, co jest związane z przedmiotem pomocy humanitarnej, a 32 kraje podpisały już odpowiednie umowy. Natomiast uwaga, niektóre kraje już się wycofały, między innymi twierdząc, że Stany Zjednoczone żądały przekazania im prywatnych danych medycznych. To jest, proszę Państwa, ciekawostka. Czyli krótko mówiąc, w tych 32 krajów Stany Zjednoczone pobierają wszystkie dane medyczne, gromadząc je sobie gdzieś tam u siebie w bazie, mając w związku z tym dane dotyczące wszelkich chorób i tym podobnych rzeczy, na przykład różnych polityków wojskowych i tak dalej, ich rodzin. No więc część właśnie krajów, które podpisały tę umowę, odrzuciły je. W tej chwili Ghana i Zimbabwe w ogóle wyrzuciły do kosza, Kenia podpisała, ale sąd zablokował to. Zresztą tutaj Jonas Chanda, właśnie były minister zdrowia Zambii, powiedział się do prasy, każda umowa, która oferuje ludzkie życie w zamian za dostęp do kluczowych minerałów, jest niemoralna. No, Zambia jest jednym z największych producentów miedzi na świecie. Posiada też duże rezerwy minerałów, takich jak lit i kobalt. Natomiast administracja Trumpa, według lokalnych informacji, wywiera presję na Zambię, żeby zapewniła amerykańskim firmom dostęp do wydobycia w kraju, w którym obecnie zresztą dominują Chiny. Projekt notatki zawierającej postanowienie dotyczące właśnie opieki zdrowotnej, który się pojawił w amerykańskiej prasie, dzisiaj opisuje to m.in. New York Times, zawierał zapisy, które przyznałyby amerykańskim firmom dostęp do zambijskich złóż mineralnych, skutecznie kończąc panowanie Chin. Natomiast jeszcze w swoim wystąpieniu ustępujący ambasador USA Michael Gonzalez stwierdził, że Waszyngton nie próbuje wykorzystać pomocy zagranicznej, żeby zwiększyć dostęp do zambijskiej kopalni. Powiedział to absolutnie ewidentnie fałszywe. Wygłosił również obszerne przemówienie na temat korupcji w rządzie Zambii, w tym kradzieży zasobów finansowych przez pochodzących z Ameryki, twierdząc, że władze kraju nigdy nie pociągnęły do odpowiedzialności sprawców. No więc tutaj w czwartek Departament Stanu, ponieważ to się zrobiła z tego burza, ja zresztą już mówiłem raz o tym problemie, w związku z tym Departament Stanu zareagował, powiedział, komentarze te nie odzwierciedlają poglądów Departamentu Stanu i że generalnie administracja dąży do konstruktywnych relacji opartych na wzajemnym szacunku, wspólnych interesach i wzajemności. Tak na marginesie, proszę Państwa, to proszę zwrócić uwagę, jak my żeśmy ostatnio podpisywali taką umowę z porozumienie z Amerykanami, warto się patrzeć na to, co rząd polski z Amerykanami podpisuje, bo ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby zrobił, no chociaż to Unia Europejska by pewnie tutaj postawiła weto, to jest nasza jedyna nadzieja, powiedzmy, żeby na przykład a propos udostępniania wszystkich danych medycznych Stanom Zjednoczonym, jeszcze w zamian na przykład za oddanie zasobów miedzi, no to po prostu mistrzostwo świata. No więc w oświadczeniu Departamentu Stanu stwierdzono, że proponowana umowa zdrowotna z Zambią nie była uzależniona od dostępu do minerałów, to zambijscy urzędnicy twierdzą, że tak. Minister spraw zagranicznych Zambii, Mulambo Haimbe, w sześciostronicowej odpowiedzi na uwagi Gonzalesa stwierdził, że kwestia minerałów krytycznych stanowiła główną przeszkodę w negocjacjach. Powiedział właśnie, że jak Gonzales zbliżał się do końca swojej kadencji, dokonał świadomego odejścia od etykiety dyplomatycznej i coraz był bardziej zaciekłej zmiany w swoim nastawieniu. On był jeszcze przez Bidena mianowany, prawda, otwarcie poparł Trumpa w drugiej kadencji. Zresztą tutaj w zeszłym roku zorganizował taką konferencję prasową, na której ogłosił, że Stany Zjednoczone obniżą o 50 milionów dolarów roczną pomoc na leki i sprzęt medyczny, twierdząc, że ocena wykazała systematyczną kradzież tych leków. Powiedział też, nie jesteśmy już skłonni wspierać osobistego wzbogacenia oszustów i skorumpowanych, powiedział Gonzales. Widzicie Państwo, w Afryce to oni nam już zupełnie, jak u nas, prawda, opowiadają. Więc jakbyśmy różyczkę czytali. Więc tak, w styczniu jeszcze opublikował esej na platformie informacyjnej Departamentu Stanu, argumentując, że amerykański model pomocy nie przyniósł wymiernych korzyści i umożliwia korupcję. No pisał tam, że generalnie Stany Zjednoczone popełniają błąd, ponieważ nigdy nie wyciągają konsekwencji, prawda? Jak dochodzi do kradzieży, to jeszcze więcej wysyłają, krótko mówiąc, i nie pociągając do odpowiedzialności tych rządów, które otrzymują tą pomoc. No w każdym razie wskazuje się, że te uwagi Gonzalesa, to specjaliści wskazują, że to może przynieść odwrotny skutek i że to na pewno prawie zbliży Zambię do Chin. ponieważ rząd Zambii jest w tym regionie najbardziej proamerykański i to jest właśnie najciekawsze. Więc ciekawostka taka właśnie, że kiedy Hichilema, prawda, Hakainde Hichilema, który został prezydentem Zambii 5 lat temu, był więźniem politycznym, prawda, uzyskał wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, obiecał wtedy walkę z korupcją, prawda, taki prozachodni kierunek kraju i tak dalej. No więc od tamtej pory się wiele zmieniło. Hichilema jest krytykowany za represje wobec opozycji politycznej. Jeszcze w zeszłym miesiącu odroczył wybory prezydenckie w Zambii na czas nieokreślony. I to jest tak, że kluczowe minerały, jeśli chodzi o to, to no prawdopodobnie będą, nie będą przedmiotem dalszych rozmów. Także, proszę Państwa, mamy ciekawostkę. Zambia, wcześniej Ghana, ale nie tylko, bo też, jak się okazuje, Kenia są wśród krajów, które odrzucają tą tak zwaną pomoc amerykańską, polegającą na... wiecie Państwo, no my pamiętamy, no my, Państwo, to jest model, to jest taki cudownie radziecki model handlu, że to no, po prostu aż się łza wokół kręci. No my im wysyłamy traktory, a oni w zamian za to dostają nasz węgiel. No po prostu, Państwo pamiętacie dowcip z górnikiem z kopalni Bytom, który się pytał o różne rzeczy, więc to dokładnie to. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny, bardzo istotny prawdopodobnie. Otóż kolejne cła Trumpa zostały uznane za nielegalne. Przepraszam, mamy kolejny temat, kolejne cła Trumpa uznane za nielegalne. Otóż globalne cła prezydenta Trumpa w wysokości 10% zostały uznane za bezprawne przez Federalny Sąd Handlowy. To jest kolejny cios dla administracji po uznaniu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylenia wcześniejszych ceł nałożonych przez prezydenta. Trzyosobowy skład sędziowski Sądu Handlowego Międzynarodowego USA na Manhattanie przychylił się do wniosku grupy małych firm oraz wniosku kilkudziesięciu stanów o unieważnienie ceł. Trump nałożył cła w wysokości 10% w lutym na podstawie artykułu 122 ustawy o handlu z 1974. To jest notabene artykuł, na który się nigdy wcześniej nie powoływano. Sąd na razie zablokował administracji możliwość egzekwowania ceł wobec dwóch firm, które pozwały Waszyngton oraz stanu Waszyngton, jasno jednak zaznaczając, że nie wydaje tak zwanego powszechnego nakazu sądowego. Sąd stwierdził, że pozostałe stany nie mają legitymacji procesowej, ponieważ nie są bezpośrednimi importerami, argumentując, że poniosły szkodę w wyniku konieczności płacenia wyższych cen za towary, gdy firmy przerzuciły już koszt ceł. No więc został zapytany wieczorem o orzeczenie. Trump powiedział reporterom, no zgadnijmy, co powiedział. Mieliśmy dwóch radykalnie lewicowych sędziów, którzy głosowali przeciwko. Nic mnie nie zaskakuje w sądach. Nic mnie nie zaskakuje, dlatego zawsze robimy to inaczej. Dostajemy jedno orzeczenie i robimy to inaczej. No więc nie wiadomo, co orzeczenie będzie oznaczać dla innych importerów, którzy płacą kwestionowane cła. To jest tak, że taki radca, który reprezentował małe firmy, które wniosły jedno ze spraw do sądu handlowego, powiedział, że dalsze kroki będą zależeć od reakcji administracji i od tego, czy Departament Sprawiedliwości złoży jeszcze apelację. No więc nie wiadomo, czy złoży. Jedna z tych firm poinformowała się, właśnie pochwaliła się w rozmowie z dziennikarzami, mówiąc, że małe firmy musiały wykazać się dużą odwagą i tupetem, aby się narazić. Ten pan szef takiej firmy, który się nazywa Basic Fun, powiedział, że jego firma płaciła kwestionowane cła niemal codziennie od momentu ich wejścia w życie i szacuje, że do tej pory zapłaciła ponad 100 tysięcy dolarów. No więc według danych rządowych przeanalizowanych przez tą koalicję małych firm, amerykańskie organy celne pobrały około 8 miliardów dolarów z tytułu ceł z sekcji 122 tylko w marcu. No więc dzisiejszy ten właśnie lider koalicji powiedział, że ten wyrok jest to kolejna dobra wiadomość dla małych firm, które ucierpiały z powodu nielegalnych podatków. Sąd powinien był pójść dalej i zablokować pobieranie tych ceł na czas apelacji. Sąd handlowy odrzucił stanowisko administracji, że deficyt płatniczy, czyli kluczowe kryterium nakładania ceł z sekcji 122, to elastyczne sformułowanie. Stwierdził, że deklaracja Trumpa o nałożeniu opłat nie wykazała istnienia takich deficytów w rozumieniu ustawy z 1974 roku, a zamiast tego posłużyła się deficytem handlowym i deficytem na rachunku bieżącym. Otóż co nie jest tym samym. No więc to decyzja jest kolejną klęską w staraniach Trumpa o nałożenie ceł bez konsultacji z Kongresem. Wcześniejsze cła, które zostały uchylone przez Sąd Najwyższy 20 lutego, zostały nałożone na podstawie innej ustawy, czyli tak zwanego IEEPA, to jest International Emergency Economic Powers Act, i w tym przypadku sędziowie orzekli, że Trump przekroczył swoje uprawnienia i rozpoczęło się już zwracanie prawie 170 miliardów dolarów. No więc, proszę Państwa, jeżeli Departament Sprawiedliwości nie zakwestionuje, oczywiście może to zrobić, to musi wnieść sprawę do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego, który już ostatnio orzekł na niekorzyść administracji Trumpa podczas ostatniej batalii, czyli nie jest powiedziane, że wygrają to. W każdym razie administracja Trumpa pracuje teraz nad kolejnym planem taryfowym, natomiast to jest odsunięte o bardzo wiele miesięcy. To jest tak, że to jest teraz tak, ten kolejny plan to jest, wymaga dochodzenia w sprawie gospodarek pod kątem praktyk pracy przymusowej i nadwyżek mocy produkcyjnych na mocy sekcji 301 ustawy o handlu i na podstawie tego będą teraz próbowali wprowadzić nowe cła, ale zdaje mi się, ja nie jestem tutaj pewien, ale zdaje mi się, że to wymaga dochodzeń w każdym przypadku. Czyli to nie wystarczy powiedzieć wprowadzam cła, ale trzeba przeprowadzić pełne dochodzenie, które wykaże spełnianie tych przesłanek. Więc to chyba nie będzie takie proste. No w każdym razie ten kolejny wyrok, no jakby nie było, proszę Państwa, patrzymy się na niego z punktu widzenia czego? Spotkania z Xi Jinpingiem, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, ponieważ to jest kolejne ograniczenie możliwości jednostronnego nakładania ceł. To znaczy on, Trump powie, jak nie zrobicie, to wam nałożę cła. No a powiedzmy Chiny odpowiedzą starotatarskim powiedzeniem awała i, że tak powiem, się zakończy rozmowa, bo sądy odrzucają kolejne pomysły Trumpa. Ta sekcja 122 zakwestionowana tutaj pozwala prezydentom na nakładanie ceł do 15% przez 150 dni w sytuacji, w której Stany Zjednoczone borykają się z tym, co się określa jako, uwaga, fundamentalne problemy z płatnościami międzynarodowymi. No otóż tutaj już wtedy, kiedy Trump to nałożył, było to kwestionowane, że tutaj nie da się zbudować silnych ram prawnych do tego. W proklamacji deklarującej Trump stwierdził, że cła są uzasadnione, ponieważ duży i poważny deficyt handlowy jest. No i wskazał również ujemne przepływy netto dochodów z inwestycji oraz inne czynniki, które wskazują na pogarszanie się relacji USA z resztą świata w zakresie bilansu płatniczego. No ale tu się okazało, że się to nie udało. W przeciwieństwie do innych prawnych możliwości, z których Trump mógłby skorzystać, aby nałożyć cła, ta sekcja 122 może zostać powołana bez czekania na przeprowadzenie właśnie przez Agencję Federalną dochodzenia. Więc tutaj nie przeprowadzono go, a się okazało, że się, tak jak mówię, nie udało. Otóż no małe firmy i stany, które zakwestionowały zastosowanie tej ustawy, argumentowały, że sekcja 122 jest nieaktualna, gdy Stany Zjednoczone porzuciły standard złota i twierdzą, że Trump niesłusznie połączył pojęcie deficytu bilansu płatniczego z deficytem handlowym. No i właśnie do tego się przychylił sąd, że to są różne deficyty, tak? Argumentowano też, że nowe cła niesłusznie zwalniają z podatku niektóre towary z Kanady, Meksyku, Kostaryki, Dominikany, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu i Nikaragui. No więc spór o sekcji 122 pojawił się tuż przed zaostrzeniem się sporu o to IEEPA, prawda? Które były też prowadzone przez Trumpa. Inny sędzia Sądu Handlu Międzynarodowego, sędzia Richard Eaton, który nadzoruje masową akcję zwrotu i nakazał Służbie Celnej Ochrony Granic regularne informowanie go o dużej mierze zautomatyzowanym procesie, z którego rząd będzie korzystał w przypadku większości zwrotu, tak? Więc to jest tak, że amerykańska agencja celna uruchomiła portal zwrotów. Pierwsza runda płatności zaczęła wpływać na konta bankowe importerów w tym tygodniu. No więc, proszę Państwa, to jest 170 miliardów, a teraz powstaje pytanie, co więcej. Oczywiście prasa amerykańska też przywołuje precedensy, na mocy których tam się powoływano w orzekaniu w tej kwestii. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny, to jest ultimatum Stanów Zjednoczonych dla Europy. Otóż prezydent Donald Trump powiedział, że da Unii Europejskiej czas do 4 lipca na ratyfikację umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Ja mówiłem wczoraj, że ten spór się pojawił i ten spór narasta. Otóż to jest zresztą po tym, jak wcześniej zagroził podniesieniem ceł na import samochodów w tym tygodniu, jeśli Unia tego nie zrobi. Powiedziałem, że Trump się jakoś odwinie i właśnie to zrobił. Powiedział w czwartek, że wyznaczył nowy termin po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, czyli z von der Leyen. Zagroził podniesieniem ceł na towary z Unii Europejskiej, jeśli nie sfinalizuje ona umowy do lata. Powiedział, zgodziłem się dać jej czas do 250. rocznicy powstania naszego kraju. W przeciwnym razie niestety ich cła natychmiast wzrosną do znacznie wyższych poziomów. Von der Leyen powiedziała, że obie strony pozostają w pełni zaangażowane we wdrożenie umowy. Poczyniono znaczne postępy w kierunku obniżenia ceł do początku lipca. To napisała w mediach społecznościowych. No ja opowiadałem wczoraj, że to chyba nie, tak, nie do końca. W każdym razie akcje producentów samochodów spadły w zeszłym tygodniu po groźbie Trumpa, zareagowały stonowaną reakcją. Akcje amerykańskiej spółki Stellantis spadły o 2,5% na nowojorskiej sesji giełdowej właśnie po początkowym odbiciu spadków po wpisie prezydenta. Więc tutaj zdaje się, że nie do końca wierzą. Ogłoszenie pojawiło się po tym, jak Unia Europejska no, nie sfinalizowała tej umowy handlowej, która została wynegocjowana. Zresztą wtedy mówiono, że skapitulowana przez von der Leyen przed Trumpem. No, następnie zakwestionowana przez państwa i przez również grupy parlamentarne. To jest tak, że Trump zagroził podniesienie ceł na europejskie samochody z 15 do 25%. Stąd właśnie Stellantis poszedł w górę, bo mieli nadzieję, że może jednak nałoży, ale nie nałożył. Prezydent oskarżył też Unię o zbyt wolne działanie we wdrażaniu porozumienia. Powiedział tak, cierpliwie czekałem, aż Unia Europejska wypełni swoją część historycznej umowy handlowej. No więc w ramach tej umowy przypomnijmy, że Unia zgodziła się na zniesienie ceł na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za to, że Stany Zjednoczone wprowadzą 15% cła na towary europejskie. No to jak widać, państwa, bardzo, bardzo sprawiedliwa, równa i dobra umowa, jak się domyślamy, dla Amerykanów. Natomiast no, ten ruch oczywiście oznacza dużą ewolucję polityki Trumpa, który właśnie wykorzystuje cła, żeby naciskać na inne gospodarki, żeby oferowały ustępstwa. Po pierwsze, manewr prezydenta się kończy, ponieważ przynajmniej dwie ustawy, działania na podstawie dwóch ustaw podstawowych, na podstawie których wprowadzał te cła, okazały się nielegalne i zostały zakwestionowane i tak samo zostaną obalone na podstawie tamtego precedensu już bardzo szybko przez sąd, gdyby wprowadził. Pamiętajcie państwo, że to nie inne państwa skarżą, tylko skarżą amerykańskie firmy bądź amerykańscy politycy, najczęściej firmy oczywiście albo stowarzyszenia tych firm. W związku z tym te groźby zostały zresztą wycofane, tak, z powodu właśnie trudności we wdrażaniu ceł i również obaw ekonomicznych związanych z tymi cłami dla amerykańskich partnerów handlowych, a w jednym przypadku ze względu na asertywną postawę Chin, no i tego, że Chiny mogą sobie pozwolić na wojnę handlową, właśnie pokazały z Trumpem i prawdopodobnie tej wojny nie przegrają. A część przemysłu amerykańskiego może ze względu chociażby właśnie na te minerały ziem rzadkich, których, przypomnijmy, dalej nie stworzono odpowiedniej wielkości rafinerii, żeby jakby skompensować ewentualne zamknięcie eksportu ze strony chińskiej. No więc decyzja Sądu Najwyższego z początku tego roku, uchylająca poprzedni system taryfowy Trumpa, zmusiła administrację do ponownego wprowadzania wielu ceł z wykorzystywania innych uprawnień, natomiast zdolność do opodatkowania importu samochodów pozostała nienaruszona. No więc negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich Unii Europejskiej, jak mówiłem, rozmawiali wczoraj, w środę, nie podjęli decyzji. Rozmowy będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach. Urzędnicy komisji są zdeterminowani, by działać szybko, natomiast zdaje się, że ani państwa Unii Europejskiej, ani parlamentarzyści wcale nie, bo nie uznają, żeby to była dobra umowa. Moim zdaniem komisja po prostu to robi, bo chodzi o kilka największych firm, które wiemy nawet z których krajów, które dostaną po kieszeni, ale cała reszta Unii będzie z tego powodu cierpiała. Znaczy, jeżeli tamte firmy, jakby te cła zostaną, jeżeli te cła zostaną wprowadzone, to tylko kilka firm uderzy, a jeżeli będzie ta umowa, to firmy wszystkie. Proszę państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to są starcia w Mopti. Otóż państwa, no dziesiątki osób odeszły na drogę do Jerozolimy w atakach przeprowadzonych właśnie przez Al-Kaidę w środkowym Mali. Jest to jeden z najtragiczniejszych wydarzeń od czasu rozpoczęcia tej ofensywy pod koniec zeszłego miesiąca przez Al-Kaidę i Tuaregów. Otóż według lokalnych źródeł Sił Bezpieczeństwa, administracji, a również też już agencji międzynarodowych, doszło do ataku na wioski Kori-Kori i Gomosogu w regionie Mopti. Co najmniej 30 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, natomiast to jest prawdopodobnie bardzo zaniżone. Niezależnie też napastnicy właśnie, no właśnie inne źródła podają co najmniej 50 osób, już prawie dwa razy więcej. Do najnowszych ataków doszło dzień po szturmie uzbrojonych bojowników Al-Kaidy na centralne więzienie Kenieroba, niedaleko wybudowany właśnie, czy kompleks wybudowany niedawno, niedaleko stolicy, 60 km na zachód, na południowy zachód od Bamako, w którym jest przetrzymywanych 2,5 tysiąca więźniów, w tym co najmniej 72 osoby uznane za tak zwanych więźniów wysokiej wartości. No przypomnijmy, prawda, Mali, w Mali trwa wojna domowa, regularna wojna domowa, powiązana z Al-Kaidą, grupa Jamaat al-Nusra al-Islamu al-Muslimin, prawda, czy JNIM, połączyła się z Frontem Wyzwolenia Azawadu, a w każdym razie koordynuje te ataki z tuareskim ugrupowaniem rebelianckim, Frontem Wyzwolenia Azawadu, czyli z FLA. Ludność cywilna jeszcze na dodatek znajduje się w tej chwili w środku pory suchej. Od miesięcy nie padało, do tego dochodzi jeszcze właśnie konflikt standardowy o zasoby wodne, szczególnie między Fulani a Dogonami, prawda, którzy Dogoni są wspierani przez siły malijskie. Jest to punkt zapalny i takie bitwy, to nie jest pierwszy raz, kiedy się zdarzały, ale te zdarzają się dużo częściej. Podczas środowej konferencji prasowej w Bamako dowódca malijskiej armii Djibrila Maiga powiedział natomiast, że bojownicy próbują się reorganizować po kwietniowych atakach, których między innymi odesłali do Jerozolimy Saido Kamara, ministra obrony, a wojska rosyjskie wycofały się z miasta Kidal na północy kraju. Maiga powiedział, że zagrożenie wciąż istnieje, ale że armia zakłóca manewry siły Al-Kaidy. Rozumiem, że co, szpilki wysypuje, jak tymi motorynkami jeżdżą, czy drzewa zwala, że tak powiem, jak jakieś drzewo tam znajdzie, to zwala właśnie na drogę. W każdym razie właśnie Maiga powiedział, że bojownicy koncentrują się na drogach prowadzących do Kayes i Kita, utrudniając podróże do zachodniego Mali, ale inne drogi, w tym do Segu, w środkowym Mali są przejezdne. Kita znajduje się 180 km od Bamako, Kayes około 580 km. Na północy Mali FLA zajęła miasto Kidal i strategiczną bazę Tesalit. Tam Maiga powiedział, że wojsko w ramach reakcji przegrupowuje niektóre jednostki. Czyli wieje, krótko mówiąc, to też jest przegrupowanie. No oprócz odesłania Kamary do Jerozolimy, bojownicy zaatakowali również dom prezydenta, znaczy właśnie przywódcy tego rządu wojskowego, Assimi Goity, ale go akurat nie zdobyli, albo też jego tam nie było. Oczywiście według oficjalnego komunikatu siły bezpieczeństwa opanowały zagrożenie i rozbroiły ten pojazd, czy tego wbieda. Goita zresztą pojawił się w telewizji państwowej, żeby pokazać, że jednak żyje i powiedział, że sytuacja w Mali jest pod kontrolą. No Maiga powiedział, że od czasu ataku 25 kwietnia malijskie siły zneutralizowały kilkuset terrorystów. Koniec cytatu. Kolejne informacje z kolejnych miejsc lokalizacji w Mali zdają się przeczyć temu, albo po prostu niedoszacowano ilości owych terrorystów. Także, proszę Państwa, to by było na tyle, jeśli chodzi o część tą informacyjną. Przypominam Państwu, że mamy dzisiaj jeszcze live'a o godzinie 19.30. Zapraszam na live'a. Będziemy mieli teraz, proszę Państwa, tak normalnie trzy formaty. Pierwszy to jest o godzinie 11, bądź 11.30, jeszcze nie zdecydowałem. Będziemy mieli krótkie wprowadzenie do tematów dnia, żebyście Państwo wiedzieli, co się na świecie wydarzyło. Potem o godzinie 13 będziecie Państwo mieli rozwinięcie tego analityczne, faktograficzne, tak żebyście Państwo naprawdę mieli dużo wiedzy, a nie tylko informacje, że coś gdzieś wybuchło na świecie. I potem będziemy mieli live'y, chociaż nie tylko live'y, będziemy mieli o godzinie 19.30, na razie trzy razy w tygodniu. Pojawi się również od przyszłej soboty nowy format rozmowy pod Baobabem. Spodoba się Państwu, znaczy mam nadzieję, że Państwo się będziecie przy nim równie dobrze bawić, jak my się do niego przynajmniej teraz przygotowując. Od razu Państwu powiem też jeszcze plotkując, że ponieważ oprogramowanie, którym to ja akurat muszę obsługiwać jako gospodarz spotkania, jednocześnie rozmawiając, wymaga naciskania różnych przycisków, więc ja z uporem lepszym godnej sprawy, zamiast zdejmować tam osobę mówiącą z ekranu, żeby się tam do miniaturki, a ta następna, żeby się powiększała, to cały czas wywalałem tych ludzi z połączeń, musieli jeszcze raz się wdzwaniać, więc pewnie coś takiego nam się też może zdarzyć, jak będziemy mieli te sobotnie nagrania, co zresztą doda pewnie im pikanterii. Przypominam, że będziemy uczyć się jeszcze pewnego języka. Wyraz po wyrazie, w każdym, tak jak w ulicy Sezamkowej mniej więcej, będziemy mieli, ale to jest moim zdaniem będzie dla Państwa i zabawne, i pożyteczne. Na zakończenie, proszę Państwa, jeszcze przypominam o podawaniu dalej, ponieważ jak Państwo wiecie, YouTube nagradza ten mnie nie pokazując na pierwszej stronie w żaden sposób. W związku z tym no, musicie Państwo po prostu sami szukać, sami wchodzić. Podawajcie dalej, promujcie ten kanał, bądźcie aktywni. To jest jedyny sposób, żeby tak naprawdę temu kanałowi pomóc przetrwać w starciu z bardzo brutalną konkurencją. I zdeterminowano, żeby ten kanał oczywiście zaorać. I oczywiście na sam koniec dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu i mamy jeszcze reklamy. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, ja już się z Państwem żegnam. Alki Laptan, Bachwal, Kafi, Latta, Sir. Psy szczekają, karawana idzie dalej. I dzisiaj Karawana Live o godzinie 19:30. Do zobaczenia.